Rozpoczynamy w Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszego naszego wieczornego spotkania to, dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Gośćmi dzisiejszego wieczoru w naszym toruńskim studiu Radia Maryja są pani dr Lucja Łukaszewicz, wykładowca i prorektor Wyższej Szkole Kultury Społecznej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w latach 2001-2006, znany już słuchaczom z anteny naszego radia również. Szczęść Boże, pani rektor.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie. Jest z nami też pani Dorota Zbierzchowska, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej naszej uczelni. Szczęść Boże, pani dziekan.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No i oczywiście studenci. Pani Katarzyna Widelska, studentka pierwszego roku politologii i pan Tomasz Burza, student drugiego roku politologii.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Tak już jest, że spotykamy się dzisiejszego wieczoru o tym, by rozmawiać o naszej uczelni. Pani rektor, pani jest już wiele lat. Przyjechała pani do nas na pół roku, a okazuje się, że tych półroczy już minęło.
5 lat, ojcze.
Dlaczego akurat pani została w naszej uczelni? Co jest takiego, co fascynuje?
Myślę, że na początku wiele przypadków w tym było. Z pewnych powodów wszakże chciałam być zawsze przydatną. Jest to już okres emerytalny. Wszakże sił głównie dostaję, więc przydatność tego typu uczelni wydawała się być wielką intelektualną przygodą, wielką sprawą służenia ojczyźnie, na czym zawsze mi w życiu zależało, no i służenie Panu Bogu. Tak, jeśli idzie o naszą uczelnię, może powiem o bardzo powszechnej tezie i z góry za to wszystkich słuchaczy szanownych przepraszam za swego rodzaju wygłaszanie oczywistości, że głównym zadaniem kształcenia jest przede wszystkim przekazywanie prawdy, rzecz jasna nie fałszu, nie jakichś struktur mitopodobnych. Czego wszakże prawda dotyczy? To pytanie o uszczegółowienie tezy.
Panie rektor, wchodzę w słowo, ponieważ każda uczelnia ma swoje cele, również i nasza szkoła, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, też prezentuje cele.
Właśnie ten cel bardzo ogólny. Tak jak rzekłam, przekazywanie prawdy o rzeczywistości. Można bowiem przekazywać prawdę, jak powiedziałam, ogólną prawdę, typu generalnej prawdy, ale można też bardzo prawdy specjalistyczne, które czynią rzeczywistość czy działanie ludzkie hermetycznym. I nasza uczelnia jest uczelnią, która obejmuje życie całościowo, nazwijmy to wszechobejmujące. Nie jest to wtedy nauczanie o pająkach, jak ma to miejsce przy studiach biologicznych, czy nauczanie o silnikach okrętowych, kiedy ktoś studiuje na politechnice. Więc wiedza specjalistyczna, nie należy jej deprecjonować. Niemniej, jak powiedziałam, ona może być nadto hermetyczna. W przeciwieństwie do naszej uczelni, która obejmuje życie na płaszczyźnie społecznej, politycznej, filozoficznej. Dodam, ojcze, dodam, proszę państwa, że przedmiot prawdy. Jednocześnie problem następny, komu prawda jest podporządkowana. czy ona bywa dla wszystkich, czy też tylko dla wybranych osób. W naszej uczelni jest to prawda dla wszystkich. Nie jest na przykład prawdą jedynie poprawnie polityczną. Wcale nie żartobliwie zauważę, że w obecnej kulturze na większą przychylność może liczyć ten, kto zrównuje prawa ludzi i zwierząt, niż ten, kto odważy się zauważać różnice między nimi. Uprawiamy tedy prawdy niepoprawne politycznie. Jeśli Państwo pozwolą, zauważę, że uczelnia odzwierciedla to zewnętrzne, czyli obecna kultura, głównie charakteryzująca się hedonistycznym podejściem do życia. Zatem nacisk na maksimum zadowolenia. Jest to także podejście pragmatyczne. Jak osiągnąć owe zadowolenie? Jak osiągnąć korzyści, satysfakcję z realizacji interesów często bardzo egoistycznych? Czyli mamy do czynienia w obecnej kulturze z przewagą wartości merkantylnych. Wszystko jest przeliczane na pieniądze. To nie w naszej uczelni. Więc znowu jedna z odpowiedzi, dlaczego Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
Przepraszam, pani rektor, może zanim przejdziemy dalej, ja przypomnę słuchaczom, tak jak mówiliśmy w zwiastunie, jest to audycja interaktywna, czyli już teraz są czynne nasze numery telefonów, dyżurują panie pod dwoma numerami telefonów, gdzie państwo poza anteną mogą dowiadywać się o szczegóły dotyczące studiowania, więc też taki charakter informacyjny naszej dzisiejszej audycji. Podam numery telefonów 056 610 82 35 056 610 82 35 i drugi numer telefonu 056 610 81 79 056 610 81 79. Te telefony będą czynne przez cały czas trwania naszej dzisiejszej audycji, także gdyby państwu zrodziło się jakieś pytania dotyczące studiowania w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, zapraszamy do telefonowania.
Dziękuję bardzo. Otóż, tak jak już powiedziałam, głoszenie prawdy, nie prawd jakichś wygodnych, cząstkowych. Jest to prawda dla wszystkich. Jest tu troska o hierarchię wartości. Nie są to, jak rzekłam, wartości tylko merkantylne. Nie jest to hedonistyczne podejście do życia, pragmatyczne jedynie podejście do życia, czyli konsumpcja, kult nowości. Chodzi o afirmację ładu społecznego, ładu naturalnego. W naszej uczelni chodzi o naczelną kategorię ładu, jaką jest, no nazwijmy właśnie to, Bóg. Kategoria naczelna naszego życia. Proszę Państwa, każda uczelnia wtedy, jeśli dąży do prawdy, to jakiej prawdy, dla kogo przeznaczonej? Na ogół uczelnie zajmujące się nauczaniem uwzględniają treści wychowujące. Głównie jednak, i to niestety nie w naszej uczelni, a raczej stety może, starają się, aby studenci zrozumieli to, co do danych dyscyplin, dziedzin życia należy. W uczelniach innych z całą odpowiedzialnością zaryzykuję taką tezę, przecież znam kilka uczelni w Polsce. Nie zważa się, jak dalece prawdy są aprobowane przez studentów, jak dalece są one realizowane. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej specyfikę życia studenckiego. Ogląda się bardzo komplementarnie. Chodzi o inne aktywności studenta, aktywności zawodowe, na przykład praktyki, aktywność naukowa poprzez koła, aktywności pozanaukowe. Może jeśli już jesteśmy przy praktykach, już studenci, jeśli pani dziekan prowadząca audycję pozwoli, powiedzą coś o sobie.
Państwo już są na pierwszym i na drugim roku, prawda? I mimo to, tak jak pani Kasia, dopiero pierwszy rok, a pani już ma za sobą praktyki. Gdzie pani do tej pory miała okazję odbyć praktykę? No oczywiście w tym studio także.
Tak, zgadza się. My mamy, mimo że właśnie jestem na pierwszym roku, mamy już niesamowite możliwości licznych praktyk. Przede wszystkim może właśnie w radiu czy w telewizji. I nawet mimo to, że jestem na kierunku politologii, jestem na polityce społecznej, a interesuję się też dziennikarstwem, dlatego też bardzo cenne są dla mnie takie praktyki, które możemy właśnie tutaj, z którymi mamy tutaj do czynienia przy uczelni. Przychodzimy na praktyki hospitacyjne do radia, do telewizji. Mamy możliwość uczestniczenia właśnie w audycjach, tak jak dzisiaj na przykład, prowadzenia programów telewizyjnych. Także mamy naprawdę duże możliwości.
Pani Kasiu, jest pani rok w uczelni. Czy przez ten rok czuje pani sama, że się coś zmieniło? W jaki sposób pobyt w naszej uczelni wpłynął na pani życie? Jakby pani to spróbowała określić?
Myślę, że bardzo dużo się zmieniło i ciężko jest tak w kilku zdaniach może dokładnie to wszystko podsumować, ale dla mnie bardzo istotne jest to, że w uczelni jest właśnie kładziony nacisk nie tylko na ten aspekt taki intelektualny stricte, ale też duchowy. I to wszystko jest tak bardzo połączone. I no przede wszystkim oczywiście to, że poznałam wiele wspaniałych osób. Tak jak słyszałam, zanim przyszłam jeszcze tutaj na uczelnię, atmosfera bardzo przyjazna, to wszystko się oczywiście sprawdziło. Myślę, że no oczywiście duża dawka wiedzy, że tak to określę.
Ja może dodam dla radiosłuchaczy, że studentów zarówno panią Kasię, jak i pana Tomka dzisiaj troszeczkę musiałam wyciągnąć od nauki do studia radiowego, dlatego że trwa okres sesji i zaliczeń. Są już ostatnie zajęcia w tym tygodniu, jeszcze piątek, sobota, a już przyszły tydzień to jest sesja, więc państwo też już się przygotowują teraz do zdawania egzaminów i powiem szczerze, że takie pewne zawahanie tutaj było, czy zostać i się uczyć, czy pójść do studia, więc mam nadzieję, że tutaj państwo jutro dobrze wypadną na tych zaliczeniach.
Zapytam panią Kasię, ile miała pani lat, jak trafiła do uczelni, jak to się stało?
No właśnie, to też jest bardzo ciekawe, ponieważ no właściwie chyba miałam wtedy 16 lat, kiedy pierwszy raz tutaj byłam i no były to niesamowite chwile dla mnie, ponieważ no już wtedy zetknęłam się z uczelnią i od tamtej pory jakoś cały czas gdzieś tam może podświadomie czułam, że tutaj chciałabym trafić i po prostu mój tata skończył tutaj podyplomowe dziennikarstwo, dlatego też miałam okazję być na takich wakacjach polonijnych organizowanych przez uczelnię, poznać wiele wspaniałych osób, też właśnie Polaków, studentów z innych krajów i właśnie te chwile bardzo, bardzo cenne, niezapomniane jakoś tak utkwiły mi w pamięci, w sercu i też zawsze taki sentyment do tej szkoły, do uczelni. No i właśnie tak to się zaczęło. Także to już sporo czasu.
Pani powiedziała, że pani wiedziała, że chce być w naszej uczelni i zastanawiała się nad tym od dłuższego czasu. Ja zapytam teraz pana Tomka, jak to było w pana przypadku? Czy pan był przekonany, że nie wiem, no już przed maturą rok, czy w roku, w którym zdawał pan maturę, że pan wybierze konkretną uczelnię, czy jakoś to było inaczej w pana przypadku?
Ja muszę powiedzieć, że tak do końca nie byłem przekonany, jak każdy młody człowiek po maturze stanąłem przed tym trudnym wyborem, wyborem drogi życiowej, bo tak naprawdę od tego, jakie studia wybierzemy, tak będzie się później układało nasze życie. I do końca nie byłem zdecydowany. O uczelni dowiedziałem się z naszego dziennika, przeczytałem tam właśnie, można powiedzieć, reklamę uczelni. Wcześniej też słuchałem radia, tam pojawiały się informacje odnośnie uczelni. Też moja babcia bardzo często słucha radia i podpowiadała mi o tej uczelni. Przyjechałem tutaj na rozmowę kwalifikacyjną, na egzaminy i co muszę powiedzieć, mogę wprost ująć to, że zachwyciła mnie atmosfera, jaka panowała na tych rozmowach. Także byli obecni tam studenci, którzy odbywali praktyki, rozmowy z nimi o uczelni, pojawiło się mnóstwo pytań i muszę przyznać, że wtedy właśnie te wątpliwości rozwiały się i właśnie wtedy zdecydowałem, że właśnie zostanę tutaj w Toruniu.
A w takim razie co w pana życiu się przez te dwa lata zmieniło?
No muszę powiedzieć, że bardzo dużo, szczególnie przez to, że uczelnia gwarantuje nam taki szeroki wachlarz praktyk. Muszę przyznać, że czekało mnie sporo pracy i tutaj pod czujnym okiem ojca Waldemara.
Ojciec uśmiecha się teraz za konsolatę.
Dokładnie.
Proszę państwa, mówiący nazywa się Tomasz Burza. Znają go państwo z ekranu, z telewizji Trwam. I ja, proszę panie Tomku wybaczyć, powiem, że idzie pan jak burza. Będąc na drugim roku, jest spikerem telewizji. Pracuje bardzo...
I radiowym również, pani rektor. I również radiowym też.
I radiowym właśnie. I uczestniczy w wielu pracach uczelni. Może wtedy prosimy o dopowiedzenie, gdzie pan odbywał swoje praktyki dotychczas?
No właśnie, wcześniej wspomniałem, że uczelnia gwarantuje dość szeroki wachlarz tych praktyk, począwszy od tego szczebla najniższego i tutaj na pierwszym roku najpierw odbywałem praktyki w środowiskowym domu samopomocy, to jest placówka tutaj w Toruniu przy Caritasie i tam miałem styczność z ludźmi psychicznie chorymi. Miałem możliwość rozmów, także współtworzenia zajęć z tymi
ludźmi.
Bo pan
jest na polityce społecznej,
dokładnie,
prawda? Na takiej specjalności.
Później bardziej mnie wciągnęło dziennikarstwo i właśnie znalazłem się najpierw na początku w telewizji, a później trafiłem do radia, konkretnie do audycji Pokój Gościnny, w której już od prawie chyba roku jestem w każdą środę niemalże regularnie wraz z przyjaciółmi i tworzymy tą audycję. No i z czasem też pojawiły się praktyki w warszawskim oddziale telewizji Trwam, właśnie jako speaker telewizyjny.
Ale też jest to okres nieustannej pracy nad sobą. Tutaj zwłaszcza państwo, którzy chcą występować przed mikrofonem czy przed kamerą, muszą cały czas pracować, doskonalić głos. Między innymi mają państwo różnego rodzaju warsztaty radiowe czy zajęcia w ramach koła radiowego. Jak wyglądają takie zajęcia?
Dokładnie. Na początku czerwiec, lipiec w tamtym roku mieliśmy okazję uczestniczenia właśnie w warsztatach dziennikarskich. Była to autorska propozycja naszej uczelni. Warsztaty prowadził redaktor Reszczyński, też pani doktor Troszczyńska-Nakonieczna. I wraz z nimi szlifowaliśmy ten warsztat dziennikarski. Począwszy od samej struktury, to znaczy jak formułować serwisy. Pani Troszczyńska dbała o to, żebyśmy nauczyli się właściwie i poprawnie mówić, artykułować. I muszę przyznać, że ciągle musimy to szlifować.
Czy to było proste?
No muszę przyznać, że na początku nie było takie proste i ciągle mi to sprawia dosyć duże trudności, bo jednak ciągle się uczymy czegoś nowego, ciągle doskonalimy, rzeźbimy głos. To jest naprawdę trudne i wymaga sporo pracy.
Jest to istotna informacja dla osób, które obawiają się o sprawności w zakresie mówienia, artykułowania mowy. Wtedy proszę zwrócić uwagę, że będą objęci szczególną troską fachowców w tym zakresie.
Jest tylko jeden warunek, pani rektor, że muszą sami chcieć i pracować nad tym aparatem mowy, ponieważ na początku, kiedy studenci przychodzą do uczelni, mają przeprowadzone takie przesłuchania i tam wtedy też mogą usłyszeć wskazówki, rady, z czym mają problem, co powinni zrobić. I osoby, które chcą, naprawdę widać efekty po pewnym czasie.
Wszakże osoby mające jakieś defekty niekoniecznie muszą mową się posługiwać, w ogólności słowem. Przecież będą pisały teksty, będą pracowały z kamerą, rejestrowanie obrazu, montowanie pewnych całości ikonicznych. Wtedy nie należy się lękać. Każdy może znaleźć realizację swego talentu.
Wydaje mi się, że ważne jest to, co powiedziała pani dziekan, że tak naprawdę w gruncie rzeczy bardzo dużo zależy od samych studentów. Jeżeli tak naprawdę chcą, a wydaje mi się, że warto, bo tak naprawdę nigdzie indziej nie miałbym możliwości odbywania takich właśnie praktyk jak tutaj, czy w radiu, czy w telewizji.
Ja czasem patrząc na pana, czy na inne osoby, które się angażują w wielu miejscach, wyjeżdżają na reportaże razem z telewizją, trwam za chwilę, są na zajęciach, jeszcze gdzieś uczestniczą w jakimś kole radiowym, zastanawiam się, jak godzą to wszystko
czy
ze sobą.
Czy nieraz panie dziekan siedzą od rana już przy konsolecie albo przy mikrofonie w studiu radiowym?
Od 5:45,
tak,
czyli
to
muszą...
To jest odległość kilku kilometrów i trzeba kilka linii komunikacji miejskiej trzeba
pewnie
pokonać.
Koło czwartej wówczas trzeba.
Tak, a może słyszą nas również nasi absolwenci? Albo studenci może zaoczni też chcieliby przekazać kilka swoich wrażeń. Zapraszamy do telefonowania. Numery są znane, ale przypomnijmy je.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 056 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 23 56. Kierunkowy do Torunia, tak jak powiedziałam, 056.
Cechą charakterystyczną uczelni jest to, że no niestety, a może stety właśnie, radio czy telewizja, współczesne media nie znają granic ani geograficznych, ani politycznych. Również studenci na niektórych kierunkach przyjeżdżają z zagranicy. Może gdzieś za granicami jesteśmy też słyszalni przez nich również. Zapraszamy do dzielenia się swoimi refleksjami. Numery dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Już 13 minut po godzinie 22 słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w Waszych domach, a w Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Temat?
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej? Drodzy radiosłuchacze, przypominam także numery naszej infolinii. Tam dyżurują panie z uczelni. Można dopytać się o wszelkie szczegóły dotyczące studiowania. Te numery telefonów to 056, numer kierunkowy, 610 82 35, 056 610 82 35 i drugi numer 056 610 82 35. 081 79, 056 610 81 79. Zapraszamy do telefonowania.
Do grona tutaj w studio dołączył również rektor, założyciel naszej uczelni.
Ale to znaczy, ja nie jestem żadnym rektorem przede wszystkim.
Ale założycielem.
Ja się nazywam Tadeusz Rydzyk, ojciec, ksiądz katolicki. Tak? A dlaczego przyszedłem? No, dlatego, bo mi się bardzo podobało. Akurat miałem telefony różne, rozmawiałem z bardzo szlachetnymi ludźmi, bardzo wykształconymi też, różnymi ludźmi, różne sprawy były. No i słyszałem, tak naprawdę sympatycznie, ja jestem w budynku radiowym, mówię, muszę przyjść powiedzieć, że mi się bardzo podoba. Taka swobodna rozmowa, bardzo sympatyczna. I gratulacje. Jeżeli mogę powiedzieć, to jeżeli ktoś chce służyć Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, czegoś piękniejszego nie może być. Prostować te drogi ludzkie, umysły, służyć prawdzie i multiplikować wiedzy, multiplikować to trzeba zostawać politykiem i absolutnie dobrym politykiem. Polityk to nie jest jakiś krętacz, to jest sługa. To jest sługa ludzi. To tak ma być, musi to być też wyprostowane. Komunizm nas nauczył czegoś złego. Zostały takie ślady, że polityk to coś szkaradnego, niedobrego. Otóż ja spotykam, mogę powiedzieć, już w tych czasach naprawdę szlachetnych ludzi w polityce. Nie mają łatwo, bo to stare jest jeszcze. Jeszcze nie, jak napisał, czy jak pan Szubarczyk tydzień temu w naszym dzienniku, cytując Alain Besançona, ten Alain Besançon powiedział w Krakowie, że Polacy jeszcze nie rozprawili się z komunizmem klasycznym, a już na Polaków oddziaływuje ten komunizm przeobrażony. I to jest to zamieszanie. Ludzie nie chcą wejść w służbę narodowi. Bardzo mało ludzi jest, którzy prawdziwie chcą. Spotykam tych ludzi, muszę powiedzieć Państwu, że naprawdę jestem dumny z tego, że w tej chwili mamy wspaniałych ludzi. Wielu, ja nie mówię, że wszyscy. Ja nie mówię, że wszyscy są święci. Nie mam prawa tego mówić, to kiedyś zobaczymy. Ale to jest niesamowita służba. To są prawdziwi politycy, chcą służyć wspólnemu dobru, któremu na imię Polska. To przecież jest coś najpiękniejszego. Polsce służyć. Takich polityków mieliśmy w historii. Prawda? Pani rektor. Paderewski. Wielki człowiek kultury, a równocześnie polityki. To jeszcze jaki? I właśnie takich potrzeba nam. I temu powinny służyć uczelnie. I chciałbym, żeby nasza uczelnia też. Nie trzeba się bać, że tu Radio Maryja i tak dalej, bo TVN powiedział, bo Gazeta Wyborcza powiedziała. Trzeba się zapytać, co Jan Paweł II powiedział o Radiu Maryja, prawda? Co biskupi polscy powiedzieli w zeszłym roku. Takie konferencja episkopatu mówi, wyrażamy wdzięczność i uznanie. No to ludzie, no to czegoś większego, czy może być coś więcej? Także trzeba wiedzieć. I właśnie, i tak mówię, ci młodzi ludzie, idealiści, dużo idealizmu, pani rektor, prawda? Pani dziekan. Dużo, piękny, tak się patrzy na tych ludzi. Lubię nieraz z nimi się śmiać, zaczepiać ich tam, tak mówię. Ale to promieniuje, tam jest dużo dobra. No i widać, jak chcą się kształtować. I właśnie trzeba, żeby wchodzili w politykę tacy ludzie, czyli służyli jak najlepiej temu dziedzictwu, które otrzymaliśmy od naszych ojców, pradziadów i tak dalej, od wszystkich, od Mieszka I. Służyć temu. To jest jedno. A drugie, dziennikarze. Nie ma dziennikarzy. Jest ich niewielu. Jest niewielu. To wszystko aparatczyki. Manipulanci. To ludzie wykształceni w wyższych szkołach socjopsychotechniki. To, co się widzi, to, co widzę w mediach. Ja wiem, że w tej chwili nie jeden będzie oburzony, może, ale to jest, przecież tak jest. To jest obrażanie ludzi, obrażanie Polski, obrażanie naszych uczuć, obrażanie uczuć ludzi wierzących, wyśmiewanie się z nas, takie mnie bardzo często te programy, na które muszę powiedzieć, nie patrzę nigdy na cały, bo bym nie wytrzymał, przypominają mi moje przesłuchanie na SB. Nie wiem, jak pani rektor też była przesłuchiwana nieraz, prawda? W takich czasach żyliśmy, to było coś obrzydliwego. I teraz tak patrzę i tylko, że to się dokonuje na oczach milionów. Gdy patrzę, jak wyśmiewałem się, czy z pana Lepera niedawno. Przecież ludzie, co oni temu człowiekowi, jak można tak kpić? Jak można?
Pojęcie albo... krytycyzmu, ojcze, pomieszało się z jakąś wściekłą napastliwością.
Krytykanstwo i krytykanstwo. Tak. Wyśmiewanie, obrażanie, wyśmiewanie Polski. Ja to widzę często... Tak zwani, to nie są dziennikarze. Ksiądz biskup Adam Lepa, wielki specjalista w dziedzinie mediów, największy w kościele w Polsce chyba, ja go najbardziej, przepraszam, cenię innych, ale tego to jest charyzmatyk jeszcze, prawda? Dar niesamowity dla kościoła i dla ojczyzny. Ksiądz biskup Adam Lepa kiedyś napisał najemnicy czy słudzy słowa. Czy może odwrotnie, słudzy słowa czy najemnicy. Słudzy słowa, czyli słudzy prawdy. Jak tak patrzę, to wiem, że trzeba. Mamy względną wolność w Polsce i nastała ta okazja i dlatego powstała ta uczelnia. Ja osobiście jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim Polakom, którzy chcą studiować, kochają Polskę. I jestem niezwykle wdzięczny tym wszystkim i rodzicom, tym wszystkim, którzy dobrze myślą i wykładowcom, tym, którzy tworzą tą uczelnię państwu. Pani rektor, to było 5 lat chyba, tak? Tworzenia. Bo
jest
myśmy zaczęli chyba w 2001 roku, prawda?
Tak.
Pani dziekan, tak weszła. Wspaniale. Pani dyrektor, inni wszyscy, ksiądz rektor, no każdy, prawda? Rozmawiam dzisiaj, poszliśmy pani rektor nad bo mówię, no najwyższy czas. Jest woda i tak dalej, kajaki, mówię, tu jesteśmy nad wodą, musi być sport wodny i czekałem od września ubiegłego roku, żeby kiedy te kajaki będą, kiedy coś tam. No i wreszcie kupili, ale nie było kapoków. Mówię, no nie można bez tych kapoków puścić tego, bo to przecież się, no nie daj Boże, ktoś wpadnie do wody i co mu się stanie. Także no nie, bezpieczeństwo. No i poszedłem tam dzisiaj nad wodę patrzeć, jak oni tam pływają. Z panem profesorem Kieresiem spacerujemy, z dyrektorem tego całego kompleksu, z innymi, ze studentami rozmawiamy, śmiejemy się. Pani dyrektor, nasza pani Katarzyna, później podeszła gdzieś inni. Rozmawiamy z różnymi ludźmi. Spotkałem studentkę, mówię, a pani? Nie widzę pani, gdzie pani teraz studiuje po licencjacie? Właśnie pracuję w Anglii. A brat gdzie jest? No właśnie w Anglii pracuję, bo musimy zarobić na nasze studia i zaraz wracamy z powrotem. Teraz już mi przyjechałam na chwilę i a mówię, no to dobrze, tylko niech pani tam w tej Anglii nie straci ducha. A nigdy nie ma, mówi, obawy. Tak. I tak spotykam się z tymi ludźmi, patrzę. Mam takich pięknych profesorów, pani rektor. Magisteria niech robią i szybko doktoraty. Prawda? I niech uczą następnych. Polska potrzebuje, Polonia. Wszędzie potrzeba dziennikarzy. Wszędzie potrzeba polityków. Polityk to jest ten, który troszczy się o człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W Sejmie też. W rządzie też. Ale to, co pan powiedział, przeróżna historia tam, gdzie macie praktyki. To, co chce człowiek, czuje, prawda? Nie wiem, jak państwo, wy zaczynacie dopiero. Pan jest na drugim roku?
Dokładnie, na drugim roku.
Na drugim roku. I gratuluję, że pan od razu wszedł. Jak patrzymy, czyta wiadomości. Pięknie. I coraz lepiej. Jak była trema na początku?
No na pewno.
W telewizji.
Na początku
a teraz
była
jest?
Duża trema. Jest jeszcze. I to trochę mobilizuje ta trema.
Tak, to jest taka adrenalina się podnosi.
I chyba powinna być.
Ale widzi pan, czy mnie się bardzo podobają na przykład dziennikarze naszego dziennika też. Oni są, jak oni pracują, jak mrówki tam.
No prawda? Dokładnie. Mam okazję przyglądać się też pracy dziennikarzy naszego dziennika, bo redakcja mieści się w tym samym miejscu, gdzie serwis informacyjny telewizji Trwam. Także.
Tak. No i właśnie, i oni też z niczego, to ludzie świeccy, czy to nie jest nadzieja? Ja patrzę, właśnie czas ludzi, nasza uczelnia, tylu ludzi świeckich, księży tam tyle, co właściwie tak na okrasę, prawda?
Pani A bardzo często pada takie pytanie, proszę ojca, jak telefonują do naszej uczelni.
Czy dużo księży?
Pierwszy, tak, czy sami księża tam uczą?
Nie. A czy zmuszamy do modlitwy? Chciałbym, żeby się ludzie modlili, oni są wolni. To nie jest szkoła wyznaniowa. Do Pana Boga na siłę nie doprowadzi. Każdy musi sam dojść, poczuć i odpowiedzieć. Prawda, ojcze? Duszpasterzu. Tak, my nie na siłę, chociażbyśmy, ale no, tak w każdym razie jest to piękne i ja tylko gratuluję i takim marzeniem moim jest, żebyśmy rozbudowali uczelnie. Są plany dalsze, uczelnie, następne wydziały. Jest plan, żeby też dom dla ludzi starszych, nie nazywałbym nigdy domem starców, bo starców najwyżej starzec w znaczeniu rosyjskim, jako mędrzec. Tylko tak można byłoby. Ale mam w języku polskim. Trzeba, żeby doświadczenie starszych i energia młodych szła. Ta wymiana by była wtedy. Była nawzajem przyjaźnie by wiązały, powstawały. Prawda? Przekazywanie doświadczenia. Oczywiście na bardzo wysokim poziomie, żeby ten dom był. Albo powiedziałbym na godnym poziomie człowieka. Nie tak jak widziałem kiedyś w komunizmie te domy straszne. Tak? Marzę o tym, żeby tam powstały jeszcze laboratoria telewizyjne, inne radiowe, dziennikarskie. Marzę o tym, żeby tam powstała biblioteka. Panie rektor, trzeba było bibliotekę stworzyć, tam osobną wybudować, bo to jest za małe. W tej chwili mamy, tak. W tej chwili mamy 20 ileś tysięcy tomów, w magazynach chyba z 15 tysięcy. Tak. No i to będzie już za małe. Trzeba to, uczelnia musi mieć dobrą bibliotekę. W tak krótkim czasie to i tak jest, że mamy taką bibliotekę, co? Jak pani uważa, pani rektor? W prywatnych uczelniach nie sądzę, żeby mieli takie warunki.
Jest to bardzo duży już księgozbiór, tak? Tak. I podstawa całkowicie spełniona.
Tak, no i marzę o tym, żebyśmy mieli ludzi, żeby te studia były jak najtańsze, albo nawet darmowe. Skąd wziąć na to pieniądze? Tyle jest bogatych Polaków. Może by chcieli pomóc i dlaczego nie stypendiów nie fundować, panie rektor? Stypendia fundują i ci ludzie młodzi mają szansę się uczyć, bo tyle ludzi jest biednych, jakiś taki niedostatek w Polsce, a przy tym spotykam ludzi bardzo bogatych. Takiemu sponsorowi 100 tysięcy miesięcznie, gdyby dał, to by dla niego byłoby nic. Są tacy w Polsce i uczciwie, którzy się dorobili.
Jeśli można, ojcze rektor...
I za granicą też. Prawda? I to jest Polonia też czeka. Panie rektor, jak patrzę na Polonię, z jakimi nadziejami. Czekamy, żeby Polonia zapraszała naszych studentów do siebie też. Szkoda, że do Ameryki są kłopoty z wizami podobno, tak? Są ciągle kłopoty dla studentów, tak mi się wydaje. No ale różnie. Teraz wyjeżdżają jacyś do Stanów Zjednoczonych, do Kanady. Statkiem będą płynęli i na jeziora kanadyjskie. Pan wiedział o tym?
Nie słyszałem.
No widzi pan, to się teraz ujawniło, nie chcąc. No i praktyki są bardzo dobre. Powiedziałbym, z wysokiej, najwyższej półki też. I dziękujemy tym, którzy nam w tym pomagają, w rządzie obecnym, w tych różnych organach administracji państwowej, rządowej, bo też są. Pani była gdzieś na takiej praktyce?
Tak, właśnie ostatnio miałam okazję być w Strasburgu na praktyce hospitacyjnej. Mieliśmy taki wyjazd właśnie dzięki parlamentarzystom. Dzięki
A to była tyle, co prawie wycieczka.
No tak, troszeczkę właśnie taka forma wycieczki, ale mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyglądają obrady w parlamencie. Także myślę, że to bardzo wartościowe było.
Może by się przebaczyć, ale byliście w Paryżu też przy okazji.
Tak, i w Paryżu, i w Pradze.
Bardzo szybko, prawda? I w pracy, i gdzie jeszcze?
W Kolonii. Także,
a to było tylko tak w biegu, prawda?
To wszystko bardzo, bardzo szybciutko. Ale dużo zobaczyliśmy i...
A na Place de la Concorde byliście? Plac Zgody.
Byliśmy, tak.
To był triumfalny.
Tak, byliśmy.
L'Arc de Triomphe chyba.
I na Père
Lachaise też było, tak?
Też nie, byliśmy.
I Sacré-Cœur też było?
Oczywiście
Sacré-Cœur. Przy grobie Chopina jak najbardziej byliśmy.
Na grobie Chopina to dużo, żeście zobaczyli.
Przeszliśmy przez miejsce, w którym umierał nawet w Paryżu.
Tak. Ksiądz Infuat Jesz na naszym tym Forum Polonijnym mówił o śmierci Chopina, to pięknie opowiadał. Tak. No, mamy, ale są też ciekawe kontakty, prawda, pani rektor? Tutaj mamy ludzi, jeżeli tylko studenci by chcieli, to mogą rozmawiać z różnymi ludźmi, co jest jeszcze bardzo ważne w naszej uczelni. Bardzo mi się podoba. Takie powiedziałbym, rodzinne podejście, prawda, do studentów.
Nie jesteśmy strukturą bardzo...
Wie pani co, pani rektor, to się przyznam, tutaj jak pamiętam, przyjechał jeden pan minister, nie powiem który, i student czeka, wie pan, na kogo czeka? Chciałem się umówić z ministrem. Ja mówię, no proszę pana, to może... Nie, to tak, to nie... Pan minister jest bardzo kulturalny, ale nie bezpośrednio do pana ministra, jest asystent jego, jest ktoś, prawda? Czyli inaczej, żeby nie od razu tak, no bo ludzie nie wiedzą, bo jest taki, powiedziałbym, takie bliskie patrzenie. Ten człowiek jest nietraktowany jak numer i tu można dzięki temu dużo skorzystać. I to są ludzie w uczelni, ludzie, którzy się identyfikują z tym, co mówią. Oni są świadkami tego. I to jest piękne.
Tak, to jest to stałe czuwanie nad tym, aby młodzież zaakceptowała.
No i ale następne kierunki otwieramy też. Jeszcze teraz, no, informatyka. No i specjalnością przeróżne, to państwo będziecie słyszeć. Za to dzięki właśnie tym wszystkim ludziom świeckim. To oni to robią. Że oni to podjęli. I za to dziękujemy. Naprawdę, kiedyś Pan Bóg wynagrodzi wszystkim. Mnie jeszcze jest co jedno, żeby...
To się wszystko nazywa doskonałością, tak, dążeniem.
I to jest to formowanie, tak, prawda? To jest ciągle w górę. Na tym polega, mistrzem naszym jest Chrystus. Tak. On jest prawdą tą najwyższą. Także ja tylko dziękuję Panu Bogu i tak w duchu śpiewam wielbi dusza moje Pana. Akurat dzisiaj nawiedzenie Matki Świętej Elżbiety przez Matkę Najświętszą i ona wielbi dusza moja Pana śpiewa. Ja sobie tak bardzo często tak śpiewam. Dużo różnych spraw. Chcemy następne jeszcze...
Mamy świetną kadrę, ojcze, prawda?
Tak, świetne. Dwa kierunki następne chcemy otworzyć, ale o tym nie powiemy na razie i myślę, że od października zaczniemy. Bardzo ciekawe, w tym, że otwarcie będzie następne dla Polonii. I to w języku angielskim. A więc dla młodzieży polonijnej, która już nawet nie może, może ma ciężko mówić po polsku. Tak, ale to ogłosimy, jeżeli dostaniemy zgodę. A wierzymy w to, że dostaniemy, pani dziekan, jak? Pani też w to wierzy. I inne. No i dyplomacja. Będzie w sobotę pytanie, tak?
Tak. Już rozpoczynają egzaminy. Jest wiele sukcesów, wiele ciekawych praktyk, które studenci odbyli.
No i niech się pchają kulturalnie, a niech się pchają jak do różnych miejsc, żeby służyć Polsce, tak, narodowi, Polonii, prawda? No i światu, dawać świadectwo, bardzo elegancy, nowocześni, z kulturą, z klasą ludzie, prawda? Ja już skończyłem.
Ja jeszcze dodam, proszę ojca, że od października także nowa specjalność na politologii, polityka międzynarodowa. Także jeżeli ktoś chciałby od pierwszego roku już i interesuje się stosunkami międzynarodowymi, ma szansę na politologii także podjąć
takie studia. Ale jeszcze ta specjalność chcieliśmy zrobić, wiedza o...
To na podyplomowych studiach będzie.
Nie, to jeszcze nie to. Wiedza o społeczeństwie
i o kulturze.
I o kulturze, coś takiego. Może właśnie na kulturoznawstwie by to było. To byś chcieli, zwłaszcza dla nauczycieli, trzysemestralne, prawda?
Tak.
To cały czas, podyplomowe. Cały czas
oferta studiów podyplomowych też się poszerza w naszej uczelni. Od jednego kierunku było samo dziennikarstwo. W tej chwili mamy już 5 kierunków i tak jak Państwo słyszą, kolejne plany, także mamy nadzieję, że...
Myślę, że też to świadczy o tym, że uczelnia się szybko rozwija. Prawda, pani rektor?
Także świadczy o tym, kto jest tym motorem, proszę ojca.
Zawsze Pan Bóg.
Obok mnie właśnie
zawsze Pan
siedzący
Bóg.
Motor.
No właśnie,
zwój,
dzisiaj
tak
mówię, że dzisiaj, no mogę powiedzieć, że dzisiaj mówię, że może byśmy kupili taki zdobyć taki motor, jak się nazywa, wodny skuter, a pani rektor mówi, nie, bo hałas.
Tak, tam jest rezerwat Mały Ptasi.
Nie, tam nie ma rezerwatu. Znowuż będzie rozpłuda. Rozpłuda znowuż będzie. Ale dlaczego nie? Prawda?
Ale kajaki mamy. To jest wzorem najlepszych uczelni europejskich.
Kanu, Oxford, Cambridge, i łódka.
My na Wiśle.
Ale nie, ja mówię, żeby na Wisłę z szeroko nie wypływać.
Niebezpiecznie na Wisłę.
Tam może być...
Ale port jest przestronny.
Duży jest, tak. Duży ten.
Może dodajmy jeszcze, proszę ojca, że zimą mogą trenować w sali fitness, w siłowni. Tam są takie specjalne wiosła, gdzie przed wypłynięciem na wodę można sobie potrenować
Tam może ćwiczyć spokojnie 30 ludzi, tak. 30 osób na raz. I mamy bardzo sympatycznych ludzi, którzy to prowadzą.
I bardzo dobry sprzęt wysokiej jakości do ćwiczeń.
No tak mi mówili. Mówili mi na uczelniach, że nie mają. Nawet na uniwersytetach. No ciekawe. No to co oni z tym pieniędzmi robią? My pieniędzy nie mamy, a sprzęt mamy. Oni pieniądze mają i sprzętu nie mają. Prawda? Tak. Czyli robienie kasy. Nie wiem, przepraszam, ale pewno nie mają takich speców. No ale będą jeszcze inne rzeczy, o których teraz nie mówimy Państwu, ale idziemy dalej i dziękujemy za współpracę. Marzę też o kościele akademickim małym. Byłby to z tym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który był w kaplicy Jana Pawła II.
Kaplica jest za mała, którą mamy aktualnie.
No tak, to jest dlatego na modlitwę taką tak. Osobistą. To co? Już jesteśmy, przepraszam, popsułem Wam wszystko. Ale to, proszę Państwa, dlatego, żeby zachęcić Państwa, warto kształcić młodzież. Jeżeli ktoś myśli do przodu na rok, sieje zboże, na 10 lat sadzi las, daleko w przyszłość, kształci dzieci i młodzież, formuje jej. Tak, a tu trzeba też wolności formować, oni muszą chcieć. Towarzyszyć, powiedziałbym, w rozwoju ludziom. Na tym polega ta formacja. Towarzyszenie. To nie jest seminarium duchowne. Także różne numery mogą się zdarzać, prawda? Takich strasznych to nie ma.
O tym na antenie nie będziemy mówić.
No nie, no to, bo nie ma takich. O tym. Nasza młodzież to jest piękna. To ja dziękuję.
Dziękujemy, ojcze.
Ja nie będę siedział tutaj, tylko będę słuchał w radiu, a może telefony, czy ja, co Państwo planujecie, nie wiem.
Chcemy połączyć się z naszymi profesorami, bowiem audycja ma na celu także przedstawienie kadry,
pan profesor,
ich zainteresowań,
pierwszy,
ich dorobku naukowego.
Pan profesor, który?
Z panem profesorem Jaruszyńskim mamy nagraną rozmowę, dlatego że pan profesor w tej chwili, nie wiem czy leci, czy już doleciał do Montrealu, tam ma mieć
tak, tam
wykłady.
Ma spotkania i my będziemy to ogłaszać państwu, gdzie te wykłady w Montrealu.
I będziemy także telefonować do pana profesora Józefa Szaniawskiego.
Też dziękujemy. Proszę.
Przypomnijmy jeszcze numer infolinii, pani dziekan.
056, kierunkowy do Torunia, 610-82-35, 610-82-35 lub 056-610-81-79, 056-610-81-79. Pod koniec naszej audycji także jedna z pań przyjdzie tutaj do naszego studia i spróbujemy jeszcze odpowiedzieć na takie najczęściej powtarzające się w Państwa telefonach pytania.
I te telefony będziemy jeszcze powtarzać później. Może jeszcze raz powiem, dobra, 056, pierwszy numer telefonu 610-82-35, 610-82-35 i drugi numer telefonu, ten sam kierunek, 056 i 610-81-79. 610-81-79. A pani już, jak pani się czuje na przykład w radiu, jak pani jest? Ma pani tremę?
Znaczy troszeczkę jeszcze jest ta trema, natomiast czuję, że już coraz mniej i właśnie bardzo się cieszę z tego, że mam możliwość...
Można rozmawiać, dialog tak, prowadzić, a później coraz lepiej, żeby prowadzić później i później... Warto kontakt mieć z ludźmi i rozmawiać. To będzie wspaniałe.
I to dużo pomaga. Nawet takie drobne jakieś, jak czasami są te praktyki zadaniowe przy mikrofonie właśnie, nawet parę słów. Ja czuję, że za każdym razem już czuję się troszeczkę pewniejsza i takimi małymi kroczkami.
Ale pani wie, że na przykład uśmiech też słychać w radiu?
Słychać?
Tak, tak. Jak ktoś jest pogodnie, to się słyszy.
To trzeba też jest, właśnie...
Jak ktoś jest napięty, jak ktoś jest może zmęczony, wszystko to słychać.
Cały czas właśnie trzeba się w tym doskonalić i ćwiczyć.
Także... A panie Tomaszu, pan?
Ja muszę przyznać, że na początku różnie było. Stres był i stres ciągle mi towarzyszy przy audycjach, ale wcześniej mówiłem, że to teraz mobilizuje.
Teraz też?
Też.
Ma pan stres?
No na pewno.
Ja nie mam nic. To ta klimatyzacja przeszkadza.
Po tylu latach praktyki nasi studenci też nie będą ojcze już mieć.
Chociaż muszę powiedzieć, że mam stres, ale nie powiem gdzie i kiedy, a nawet ogromną tremę. Ale nie przyznam się gdzie. Przynajmniej tutaj się nie przyznam. Tak. Ale to może i dobrze, że jest coś takiego.
Nie domyślamy się nawet ojcze.
Tak. A pani rektor ma jakiś
zawsze
stres? Tak, przy mikrofonie?
Tak.
A pani dziekan ma?
Czasem. W niektórych audycjach. W niektórych już się tak czuję bardzo swobodnie, ale są jeszcze takie, że...
A ojciec ma tremę?
Czasami trema bywa, towarzyszy. Naturalna rzecz. Ale to jest tak, jak niektórzy mówią, że ona mobilizuje. Ojciec dyrektor wspomniał o naszej młodzieży, o tym, jak ona się zachowuje i też należy powiedzieć, że zauważyć to, chociażby podczas ostatniej wizyty w Parlamencie Europejskim, aż Słowacy zwrócili uwagę, pytają się, skąd ci ludzie są, że tacy spokojni, tak elegancko ubrani.
No bo kulturalni są, normalni.
Normalni przecież Polacy.
To nie tak, że wpuścić w gumiakach na dywan. To jest bez sensu, prawda?
Także to
trzeba być. Polacy zawsze mieli pewną klasę, prawda, pewną kulturę i to jest piękne.
Natomiast też, proszę ojca, warto dodać, że może troszeczkę więcej wiedzą, przynajmniej jeżeli chodzi o historię Polski. Jak ostatnio zwiedzaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, to troszeczkę role się odwróciły, bo pan przewodnik przepytywał naszych studentów, kiedy się dowiedział, że są z naszej uczelni, że są z Torunia, właśnie z tej szkoły, jak to wszyscy podkreślali, to przy niektórych elementach wystawy to były pytania sprawdzające wiedzę naszych studentów i muszę przyznać, że sobie dawali radę.
Bo właściwie ci, którzy w ramach animacji pojechali do Warszawy na dwa dni, prawda, i zobaczyli...
Pewne... Pan Tomek był między innymi.
Tak,
właśnie.
Zgadza się.
Ale byliśmy, ja byłem wzruszony, przyjechałem specjalnie do Niepokalanowa, jakie to było wzruszenie, co prawda było bardzo gorąco, to mogło, że przeszkadzało, ale że jestem w tej kaplicy, w której był ojciec Maksymilian Kolbe i tam się modlił. I tam powstawały wielkie dzieła. I my tu jesteśmy. A później mogliśmy wyjść, iść po tych kocich łbach, po których on szedł, i już to Oświęcimia. Prawda? I gdzie jestem? Tak sobie myślałem, gdzie ja jestem? A jak ojciec Gwardian mówił, że trzy kamienie dadzą, gdzieś tam będzie coś zbudowane i trzy kamienie z tej drogi. Ja wiem, tak marzyłem, żebym tak zjeden taki kamień do nas. Prawda?
Wspaniale.
Co pani rektor? Ale nie śmiałem mu powiedzieć. Może mnie słyszy, to może da. Chociaż pewne bracia jacyś słyszą w Niepokalanowie. Pozdrawiamy ich serdecznie.
Tak.
Rozmawiamy o naszej uczelni dzisiaj w studiu Radia Maryja, o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jest czynna infolinia, przypominamy, więcej tam są osoby, które więcej szczegółowych informacji na ten temat pani dziekan przekażą. Przypomnijmy numery telefonów raz jeszcze.
056 kierunkowo do Torunia, 610 82 35, 610 82 35, i drugi numer 056 610 81 79, 056 610 81 79.
I pytajmy się i o dyplomację, proszę państwa, i o co? Relacje międzynarodowe, i o
zasadę wykorzystania funduszy unijnych, techniki multimedialne i grafikę komputerową, zastosowanie informatyki w dydaktyce i studia dziennikarskie. To jest nasza oferta studiów podyplomowych.
Politologia.
Politologia.
Proszę państwa, nie mylić politologów z politrukami, bo to niedawno tacy byli, a to muszą być prawdziwi politolodzy i tacy powinni być, prawda? Żeby służyli społeczeństwu, narodowi.
Warto też podkreślić, że politologia to są także studia drugiego stopnia, czyli uzupełniające magisterskie.
Z tym, że można powiedzieć, że właściwie są dziennikarzami, wtedy mogą być i politologami, tak, równocześnie. Jest tak sprytnie to zrobione.
Są dwie specjalności. Tak. Polityka społeczno-ekonomiczna albo dziennikarstwo polityczne.
Tak. Także proszę państwa, to tyle. I jeszcze, no koniecznie dyplomacja. Prawda? Pani rektor. Dyplomacja.
Tak,
czy pani rektor mogłaby powiedzieć?
Mam nadzieję, że istotnie będziemy to przez całe lata kontynuować.
Tak, to jest konieczne.
Zainteresowanie jest spore.
są
to
pytania.
To znaczy są telefony i to jest sympatyczne, tak.
No bo potrzeba. Rok, tak. Potrzeba. To są podyplomowe, proszę Państwa.
Studenci są świetni, 30 osób. Któregoś dnia mieliśmy szansę tu prezentować program. Także serdecznie zapraszamy. Jeśli idzie o przedmioty, głównie w pierwszym semestrze jest to prawo międzynarodowe, prawo konsularne, dyplomatyczne. Sam przedmiot noszący tytuł dyplomacja, geografia polityczna, zagadnienia filozoficzne. Dzięki ojcu mamy przedmiot, który jest nazwany pryncypia teologiczne. Właśnie z tego będą w sobotę u ojca zdawali studenci. Etyka, język hiszpański, także zagadnienia społeczno-polityczne.
Bo angielski już powinni znać, prawda?
Tak, angielski jest podstawowy, a dodatkowym językiem jest język hiszpański.
A w sobotę mamy też wykład jakiś, prawda?
Tak, mamy gościa. Jest koniecznością, żeby przyjmować ludzi z doświadczeniem dyplomatycznym, ambasadorów, konsulów. Już mieliśmy ambasadora Niemiec. Obecnie właśnie przedstawiciel, pierwszy sekretarz ambasady Austrii będzie naszym gościem.
No, mieliśmy już też, tylko nie teraz, z ambasady amerykańskiej, prawda?
Tak.
Też tak. Pozdrawiamy.
Mamy w ogóle wielu wizytujących profesorów. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, były to 3 osoby dotychczas. Teraz. Tak.
Mieliśmy Wietnamczyków.
Mieliśmy także gości z Wietnamu. Tak. Jeden z panów uciekli, był zainteresowany studiami u nas. No, nie jest to możliwe. Nie jest u nas językiem wykładowym.
Z telewizją z kolei, tak. Tak. Wietnamski.
Angielski. Ojcze angielski. On świetnie znał. Zresztą część naszych studentów fantastycznie posługuje się językiem angielskim.
No niektórzy studenci znają po 3 języki u nas.
Tak,
są tacy studenci.
Są po filologiach, właśnie po iberystyce, po.
Ale są pracowici, zdolni.
Też są studenci, którzy przyjeżdżają u nas chociażby ze Stanów Zjednoczonych, młodzież.
Tak.
Taka fajna dziewczyna.
Mamy z Niemiec dojeżdżających, z Wiednia dojeżdżających, tak. I to w wielce systematyczny sposób, tak.
Pani Katarzyna.
No właśnie, ojciec tutaj mówi, ojciec dyrektor mówi o koleżance chyba naszej z pierwszego roku. Tak. Ania jest z New Jersey.
Tak, bardzo,
studiuje
bardzo.
Właśnie
dziennikarstwo. Świetna dziewczyna, nie?
Tak, bardzo fajna.
Tam taka bardzo ciekawa historia była, bo ona do naszej uczelni trafiła dzięki mamie jednej z naszych już teraz absolwentek, ponieważ mama, która przebywała właśnie w Stanach Zjednoczonych, opowiadała o swojej córce, która kształci się w naszej uczelni. Też można było ją słuchać na antenie Radia Maryja i właśnie stąd tutaj Ania się pojawiła w naszej uczelni.
Znaczy, my też skończyli ci, którzy byli też spoza Polski. U nas też pokończyli już studia. Niektórzy, ktoś tam wrócił do Stanów, ktoś wrócił do Kanady. Tak, także też studiował u nas.
Ale też ze wschodu mieliśmy studentów i obecnie 4 osoby chcą do nas przyjść na studia podyplomowe.
Ale nie mamy. Z Wilna. Są też tacy, którzy szukają stypendiów, bo są biedni. Tak. I na dziennikarstwo z Wilna na przykład, gdybyśmy mogli pomóc, to byłoby piękne. Gdyby tak szukam, żeby znaleźć się ktoś, kto by chciał takiemu człowiekowi.
Właśnie oczekujemy, ojcze rektorze, na gości, na sponsorów.
Pani rektor, ja może będę 12 czerwca, chyba będę w Wilnie i pod Wilną, Mejsza Gory. Tam jest 75 lat kapłaństwa, ksiądz Prałat Obremski ma. No, taki patriarcha Wileńszczyzny.
To podniosła uroczystość.
Niesamowity człowiek, niesamowity umysł. 75, ponad 100 lat ma. Proszę bardzo.
Pani rektor mówiła już o celach pedagogicznych, teraz o dydaktycznych, a czy są jeszcze jakieś cele pozadydaktyczne?
ojcze, no wychowawcze, duszpasterskie, w tym estetyczne chowanie naszych studentów. Oni obcują ze sztuką codziennie, bowiem no mamy galerię w uczelni.
Ale różnie to może być. Ale to jeszcze brakuje nieraz, raz po raz tak widzę, myślę.
Tak. Nie? Mieliśmy już wystawy, rzeźby pani profesor Dąbrowskiej, takie małe formy. W ogóle bardzo wiele zawdzięczamy pani profesor. Ona
wystawy jest wykładowcą. Mieliśmy już parę, prawda?
Tak.
Były piękne te wystawy. No i ostatnia fotografia, które tam coś nam pozostawiło. Tak.
Jeśli idzie o malarstwo, są to...
A teraz IPN-u też wystawa i interesują się tą wystawą. Interesują się Gazeta Wyborcza, jakim prawem, a nie, czy Pomorska. Jakim prawem u nas jest ta wystawa IPN-u. No to piękne historie. No nic, niech się odnajdują ci towarzysze na tych zdjęciach.
Tak, przejmujące są obrazy i bardzo dobrze zrobione zresztą.
Tak.
Myślę, że trzeba też wspomnieć o muzeum w Paryżu, w którym mieliśmy okazję też być, w Muzeum d'Orsay. Także...
A na Défense byliście? Nie był czas, na Défense nie byliście.
Też byliśmy nowy, triumfalny. Współczesna architektura.
Tak.
Przykłady też.
No to jest bardzo ciekawa historia. Nie będę tu na antenie mówił o związku z tym łukiem triumfalnym, ale.
Najpierw musimy też polskości nauczyć.
Tak.
Ileż przepięknych dzieł.
No i pani rektor też tutaj prowadzi pewne próby teatralne w związku właśnie z literaturą polską, z literaturą piękną.
Wespół z ojcem Gonczarukiem.
Ale jedno, nie nagraliście państwo tego w telewizji, właśnie wtedy, z tym Paderewskim. Czy nagracie to jeszcze? To było tak piękne.
Ojcze, z pewnością.
To było tak piękne, ja naprawdę strzymywałem łzy. Bo widzę taka młodzież, Jezu Boże. Czyli Polska będzie żyć. Jeszcze nie zginęła. Daj nam taki.
Program piękne poświęcony Wyspiańskiemu też bardzo.
Bardzo piękny.
Odniosły.
Bardzo.
Tak.
Tak dużo. Wtedy było Forum Polonijne, któreś z kolei już u nas.
Tak, tak.
Zresztą bardzo zbudowani są ci ludzie, działacze polonijni z różnych krajów, słyszę. Bardzo zbudowani są. Wyjeżdżają z taką nadzieją. To jest też piękne.
Dziękujemy, ojcze rektorze, tak.
Drodzy radiosłuchacze, wysłuchamy teraz pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaruszyńskiego, wykładowcy i kierownika Katedry Filozofii i Kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wykładowcy oraz członka Rady Naukowej w naszej uczelni. W naszej audycji witamy pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaruszyńskiego. Panie profesorze, zaznacza pan, że obecnie zmienia się atmosfera na polskich uczelniach, kształcenie staje się bardziej masowe. Jakie są tego przyczyny i jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości?
Wydaje mi się, że charakter kształcenia zmienia się ze względu na nową wizję cywilizacyjną Europy jako struktury w charakterze takim technokratyczno-konsumpcyjnym. I ponieważ że praca, którą człowiek dzisiaj wykonuje, ona musi być oparta na pewnych umiejętnościach zawodowych, dość daleko posuniętych, a więc wymagających wyższego kształcenia, a nie tylko przyuczenia do zawodu. W związku z tym szkoły wyższe są jakby przestawione na kształcenie zawodowe, masowe, czyli to są takie zawodówki, ale na kolejnym szczeblu. Natomiast w tym społeczeństwie technokratycznym, które określa się po angielsku jako human resources, czyli jakby zasoby ludzkie, a więc podchodzi się w sposób zupełnie taki przedmiotowy, to nie jest potrzebne, żeby ci ludzie mieli wyrobione własne jakieś zdanie, czy rozwijali swoją kulturę, swoją osobowość, ponieważ przy tym planie kontroli produkcji i tego globalnego rynku to jest po prostu przeszkoda. Ludzie powinni jak maszyny być włączani do pracy i potem z niej wyłączani. I z tego tytułu właśnie to, co stanowiło chlubę kultury europejskiej, ten wymiar humanistyczny, który został odkryty w Grecji, potem był przejęty przez Rzym, chrześcijaństwo, on w tej chwili jest zupełnie zmarginalizowany, a jeśli w ogóle się pojawia, to najczęściej pod postacią różnych dewiacji. Czyli humanistyka jest zdewiowana, natomiast to, co konstruktywnie, pozytywnie ma stanowić treść kształcenia, decydować o metodach, o celu, to jest właśnie przysposobienie zawodowe. I dlatego ta atmosfera na uczelniach, które oddychały raczej właśnie tym humanizmem, gdzie przede wszystkim chodziło o to, żeby szukać prawdy o człowieku, to w tej chwili to znikło. Jest jakiś taki szalony pęd do zdobywania punktów. Już nie mówi się o wiedzy, tylko o punktach. Dyplom i szukanie pracy, a nie ma szukania prawdy i nie ma na tle właśnie tych pewnych ambicji, jakie człowiek sobie wyzwoli, żeby być rozumniejszym, mądrzejszym, nie ma też tworzenia takich małych kręgów, środowisk, przyjaciół, kolegów, koleżanek. To wszystko gdzieś odeszło, więc ostatecznie jest masa, ale ludzie, studenci poszczególni są samotni i to jest coraz większym problemem.
Panie profesorze, jakie jest znaczenie tej zanikającej już niestety współcześnie relacji mistrz-uczeń?
Przede wszystkim chodzi o to, że każdy człowiek jest, może to brzmi banalnie, ale jest indywidualny. To znaczy, że on ma swoje osobiste, indywidualne uzdolnienia i również ma swoje jakieś problemy i opory również w zrozumieniu czegoś. I dlatego ta relacja mistrz-uczeń jest czymś niepowtarzalnym, bo za każdym razem inna. I kiedy my stosujemy metody nauczania masowego pod postacią choćby testów, my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie rozpoznać, co ten człowiek potrafi, do czego byłby zdolny, ponieważ jest traktowany w sposób schematyczny. A taka rozmowa, kiedy jest jeden człowiek naprzeciwko drugiego, kiedy zadajemy pytanie, ten odpowiada, widzimy, że coś mu nie idzie, zadajemy pytanie pomocnicze i okazuje się, że coś zaczyna sobie przypominać, potem zaczyna głębiej myśleć. I to wytwarza się niepowtarzalna w tym momencie rozwoju życia człowieka, gdy jest młody, relacja, która wywrze wpływ na całe życie. I dlatego też, mimo tak strasznego trendu umasowienia edukacji, musimy starać się jakoś chronić pewne enklawy, pewne mikrośrodowiska, żeby przynajmniej ci, którzy szukają kontaktu i chcą być traktowani osobiście i wykazują w tym kierunku nie tylko chęć, ale pracowitość, żeby oni taką szansę mieli.
Rzeczywiście tak jest, panie profesorze, że po latach pamięta się te egzaminy ustne, nawet pytania, które były wówczas zadawane, no a cóż powiedzieć o testach na wiele stron?
No o to chodzi, testów się nie pamięta. Poza tym testy uczą pewnej metody rozwiązywania czysto mechanicznej, bez tego głębszego intelektualnego i emocjonalnego poruszenia. Uczą raczej ostatecznie pewnego sprytu, nawet byśmy powiedzieli, a nie to się nie przekłada na rozwój inteligencji. To się przekłada tylko na doraźny jakiś może sukces, ale on nie wpływa na rozwój inteligencji.
Panie profesorze, a na czym powinno polegać współcześnie takie prawdziwe kształcenie humanistyczne?
Przede wszystkim kształcenie humanistyczne musi opierać się na podstawach, którymi są źródła naszej kultury zachodniej, a więc musi to być kultura grecka. I w zależności od tego, jaki jest wymiar kształcenia, jakie perspektywy, to ten kontakt z kulturą grecką może być głębszy lub płytszy, ale on musi być, muszą być podstawy języka greckiego i muszą być nie streszczenia książek, co autor chciał powiedzieć, tylko czytanie i analiza fragmentów pewnych, gdzie jakby dotykamy słowa, którym żyły miliony ludzi i to na różnych kontynentach, bo pamiętajmy, że takie dzieła jak Homera, Platona, Arystotelesa czy Eurypidesa, one stanowiły pożywkę uczniów w Europie, w Azji, w Afryce, to są w Amerykach, to są przecież rzeczy niewiarygodne i żywy kontakt z kulturą grecką, czy rzymską, czy chrześcijańską jest poprzez fragmenty oryginalnych tekstów, które się czyta pod okiem mistrza, analizuje, próbuje zrozumieć i to jest coś, co człowieka ustawia już potem na całe życie.
Panie profesorze, w Stanach Zjednoczonych jest teraz taki program wielkich ksiąg. On właśnie polega także na przekazywaniu tego dziedzictwa kultury i cywilizacji łacińskiej. Jak pan profesor sądzi, czy w Polsce też byłby taki program potrzebny?
W Polsce jest potrzebny taki program, choć troszkę na innych zasadach niż w Ameryce, dlatego że u nas mimo wszystko ta ciągłość odwoływania się do klasyki literatury zachodniej, ona była, a w Ameryce to zostało zupełnie zerwane i dlatego tam powstał ten program wielkich ksiąg, żeby już stosując nowoczesne metody internetowe, żeby na nowo młodzież miała szansę z tymi dziełami się stykać. Natomiast u nas to będzie szło w kierunku coraz gorszym, to znaczy pod wpływem różnych dyrektyw Unii Europejskiej, która chcąc stworzyć nowy naród europejski będzie musiała odcinać nam korzenie, powstanie coraz większa pustka, a poza tym jest kwestia znajomości języków klasycznych, które zostały też wyrugowane z kształcenia, czyli greki i łaciny, a więc będzie można próbować wprowadzać te języki w takim stopniu, żeby dać posmakować, na czym polega piękno i głębia właśnie tej literatury wielkich ksiąg i już wtedy damy szansę pewnym środowiskom, pewnym osobom nawet, bo tu się liczy człowiek, taki Sokrates, jeden człowiek, a jaki wpływ o tym miał. Więc chodzi o to, żeby dać szansę odrodzenia polskich elit humanistycznych, które w tej chwili, to jest po prostu niewiarygodne, są tak opanowane przez marksistów, że my ledwo już w tej chwili dyszymy.
Panie profesorze, właśnie jakie ma konsekwencje ta spuścizna PRL-u dla nauki polskiej, dla kształcenia w Polsce?
Konsekwencja jest taka, że humanistyka została, trudno jest zideologizować matematykę. Wtórnie można, że na przykład zastąpić nie będzie historii, tylko będzie 100 godzin matematyki. To jest, ale bezpośrednio trudno przy mocy ideologii zmieniać wynik dodawania 3 plus 2. Natomiast w humanistyce rzecz stała się straszna, ponieważ zaczęto pisać rozprawy naukowe i podręczniki wedle schematu ideologii marksistowskiej. I to zatruło kompletnie cały ten okres 50-lecia, czy to gdy chodzi o historię, czy to gdy chodzi o literaturę, czy gdy chodzi o filozofię. To po prostu to są zatrute księgi. Tak jak tam są wielkie księgi, to są zatrute księgi. I one dalej funkcjonują. I jakby nie odrodziła się ani elita, ani nie odrodziła się literatura. I teraz właśnie czeka nas wielkie zadanie, żeby jakoś z tym dziedzictwem przeszłości się uporać i pisać, opracowywać na nowo to, co było właśnie obowiązkiem tych różnych doktorów, docentów czy profesorów, a którzy niestety ugięli się pod presją systemu i tam to, że donosili, to licho, jak się mówi. Ale to, co jeszcze gorsze stało, to, że zakłamali swoją pracą naukowo-dydaktyczną kulturę. I to jest, będzie bardzo trudno odtruć. To jest taki właściwie azbest. To jest azbest, który wszedł w naszą kulturę i on jest rakotwórczy, bo on generuje duchowy upadek.
W naszej uczelni widzimy to chociażby po podręcznikach, które są do politologii. To jest bardzo widoczne. Jeszcze ciężko jest znaleźć podręczniki, które dopiero tworzą się tak naprawdę od kilkunastu lat, gdzie ta nauka o polityce jest właściwie definiowana chociażby, bo jest wielość tych definicji polityki. Czy pan profesor mógłby wskazać właśnie naszym przyszłym studentom, czy tym, którzy już studiują naukę o polityce, jaki powinien być prawdziwy polityk, jakie jest jego zadanie we współczesnym świecie?
No, przede wszystkim współczesny polityk powinien być człowiekiem inteligentnym, dlatego że wylansowano pewien model polityka, który potrafi robić dużo złego w sposób inteligentny, więc żeby się temu nie poddać, trzeba być inteligentnym, czyli trzeba umieć rozszyfrowywać, kto co kombinuje. Z drugiej strony polityk, jeśli to jest polityk polski, on musi być osadzony w tradycji dziejów Polski. On musi się utożsamiać z dziejami i państwa polskiego, i narodu polskiego, bo wtedy zupełnie inaczej patrzy na tę sferę życia, jaką się zajmuje już zawodowo. To nie jest tylko doraźnie wybrany poseł, czy urzędnik, dyrektor, czy kierownik. On musi czuć w momencie, chociaż to może być tylko jakaś kadencja, ale on w tym momencie musi się czuć głęboko odpowiedzialny za państwo i naród w takiej skali, w jakiej ma to pole działania. I poprzez to dopiero można mówić o dobru wspólnym, bo dobro wspólne to jest ta całość dziejów Polski. To jest dobro wspólne, a nie tylko jakieś hasło wyborcze. I trzecia rzecz, na którą polityk powinien Polski dzisiaj zwracać uwagę, to jest przede wszystkim, w jaki sposób można czynić dobro w tak zwariowanym świecie i tak cynicznym równocześnie świecie. W jaki sposób można czynić dobro, żeby być skutecznym, a nie żeby to chwila się tłumaczyć, że ja nie mogłem albo mi nie wyszło, ale ja dobrze chciałem. A więc umieć rozpoznać zło, utożsamić się z dobrem wspólnym, którym jest Polska i naród w przeciągu dziejów, i umieć być skutecznym w czynieniu dobra. To jest w tej chwili najważniejsze.
Dla każdego polityka, ale nie tylko, ważna jest także dbałość o język ojczysty, posługiwanie się piękną, poprawną polszczyzną. Jak, panie profesorze, tego się nauczyć, jeżeli ktoś jeszcze nie potrafi?
Oczywiście nauka języka polskiego jest obowiązkiem każdego Polaka, ale przede wszystkim najpierw jest to obowiązek rodziców, a zwłaszcza mamy. O tym pisał i wielokrotnie mówił, podkreślał to Ojciec Święty Jan Paweł II, że mama, jej zadaniem jest nauczenie dziecka języka macierzystego, języka polskiego. A potem jest to już szkoła, i dlatego trzeba wiedzieć, do jakiej szkoły się wysyła dziecko, pójść porozmawiać z dyrektorem, z nauczycielami, posłuchać, jak oni mówią, czy oni mówią po polsku. Bo to, że ktoś jest nauczycielem fizyki, nie znaczy, że umie mówić po polsku. On się nauczył CO2, H2O, no i nic więcej. A więc w jakim otoczeniu języka będzie ten młody człowiek wyrastał? A po trzecie, no trzeba niestety również sięgać po odpowiednie podręczniki, które ułatwią zanurzenie się w wysokiej kulturze języka polskiego. I tutaj w grę wchodzi z jednej strony sposób mówienia, przede wszystkim właściwa dykcja, artykulacja, akcentowanie, a z drugiej strony umiejętność budowania wypowiedzi, dłuższych wypowiedzi, a nie tylko dukanie jakichś pojedynczych wyrazów. Więc to jest praca, która trwa lata.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie profesorze, za te wskazówki. Mamy nadzieję, że także nasi studenci i kandydaci do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wezmą je sobie do serca.
Dziękuję i tego również wszystkim bardzo serdecznie życzę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
A wszystkim naszym radiosłuchaczom przypominamy numery infolinii. Tam dyżurują panie. Można dowiedzieć się o szczegóły dotyczące studiowania w naszej uczelni. Kierunkowy do Torunia 056 i numery telefonów 610 82 35, 610 82 35 lub 056 610 81 79, 056 610 81 79.
Proszę Państwa, łączymy się z panem profesorem Szaniewskim. Ja jednak pozwolę sobie na kilka uwag biograficznych. Józef Szaniewski, doktor historii, politolog, publicysta, dziennikarz w Polsce oraz Ameryce. Urodził się we Lwowie, wypędzony po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną. W latach 70-85 dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Jednocześnie konspiracyjnie współpracował z Radiem Wolna Europa jako stały korespondent w Warszawie 1973-85. Wykryty i aresztowany przez SB w 1985 roku, skazany przez sąd wojskowy na 10 lat więzienia jako agent wywiadu USA. Do 1990 roku przebywał w najcięższych więzieniach PRL-u. Wypuszczony na wolność i uniewinniony w 1990 roku przez Sąd Najwyższy jako ostatni więzień polityczny PRL. Przyjaciel, pełnomocnik pułkownika Kuklińskiego, ufundował razem z nim pomnik katyński na Placu Zamkowym w Warszawie. Przywiózł z Ameryki do ojczyzny urnę z jego prochami. Działał przeciw wpływom sowieckim w Polsce oraz na rzecz integracji Polski z NATO. Autor około 3000 artykułów, esejów politycznych, scenariuszy filmowych, filmów dokumentalnych oraz wielu książek. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy bardzo.
Boże, jeszcze są.
Tak. Panie profesorze, mam przed sobą książkę pana Konrad Wallenrod XX wieku. Pułkownik Kukliński, pierwszy oficer Wojska Polskiego w NATO. Na tle pomnika Prometeusza w Nowym Jorku pan profesor i pan pułkownik Kukliński podają sobie ręce. Uścisk dłoni. Pod zdjęciem wyjaśnienie, że według mitologii greckiej Prometeusz był pierwszym agentem wywiadu. Działał dla dobra ludzkości. Panie profesorze, pana książki czyta się z ogromną przyjemnością poznawczą, także z ogromnymi emocjami. Nieocenione informacje. Mam dwa pytania w zasadzie. O tym, jak pan widzi obecnie kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i jak pan postrzega Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Wykłada pan od kilkunastu lat w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, także u nas w szkole jednocześnie. Przepraszam, może proszę mi podpowiedzieć, w Warszawskiej Szkole Stosunków Międzynarodowych i tak. Amerykanistyki. Tak. Jest pan w Radzie Naukowej Muzeum Wojska Polskiego. Prosimy uprzejmie, jak się ma obecnie cel, jeden z celów wyższej uczelni, ma pan skalę porównawczą ogromną, właśnie chowania patriotycznego stosunku do ojcowizny.
Ja powiem tak, na przestrzeni ostatnich mniej więcej 10 lat widzę bardzo pozytywne zmiany wśród młodzieży studenckiej i to nawet tych, którzy przychodzą na pierwszy rok studiów. Rzeczy, które dawniej trzeba było w bardzo długi, skomplikowany sposób tłumaczyć, na przykład takie, że walka o wolność jest czymś pozytywnym, że Polska była pod panowaniem dwóch okupantów, a że komunizm był ustrojem równie zbrodniczym jak hitleryzm, że to były dwa totalitaryzmy. Nie trzeba tego już tłumaczyć. To na szczęście staje się coraz bardziej oczywiste i możemy mówić o rzeczach bardziej skomplikowanych i ważniejszych. To tak w skrócie odpowiadając na to pierwsze pytanie. Natomiast to drugie pytanie, o czym się ta nasza uczelnia różni od innych, gdzie wykładałem kiedyś, albo jeszcze wykładam dzisiaj, to powiem tak. Tutaj w naszej uczelni w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, we wszystkim, co robimy, mamy taką integrację, takie integralne połączenie edukacji, wiedzy, głoszenia prawdy, a także miłości ojczyzny. Te pojęcia się wcale nie wykluczają, wręcz odwrotnie. Widzę też coś więcej, że staramy się tworzyć system edukacyjny i tak uczyć, przynajmniej ja mogę powiedzieć to o sobie, staram się, żeby nasza wspaniała młodzież miała nie tylko wiedzę, ale tak jak jest takie staropolskie przysłowie, że ktoś jedzie przez las i widzi drzewa, jakieś szczegółowe pnie drzew, a nie widzi całego lasu. Otóż my chcemy stworzyć obraz całości, a nie tylko jakieś wycinki. I powiem coś więcej. Żyjemy w XXI wieku, jest 2007 rok i trzeba stworzyć, trzeba tak uczyć, żeby pewne tradycyjne wartości, pewne ideały wolności słowa, wolności w ogóle, takie ideały, które są w naszej historii bardzo ważne, jak Bóg, honor i ojczyzna. Notabene, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale są ideały także w Stanach Zjednoczonych. I nie Polonii Amerykańskiej, tylko w ogóle Amerykanów. I to bardzo silne dzisiaj. Otóż w ten sposób uczymy i żeby nie odrywać teorii od dzisiejszej rzeczywistości, tylko pokazywać aktualne wydarzenia. No, jesteśmy, jakby nie patrzeć, uczelnią humanistyczną, uczelnią społeczną, uczelnią, gdzie kształtujemy także przyszłych polityków, dziennikarzy. I to jest bardzo ważne, żeby oni patrzyli w sposób całościowy, a nie wycinkowy i żeby łączyli te studia w ten sposób, że przyjemne z pożytecznym i pożytecznym nie dla jakiegoś studenta osobiście, ale pro publico bono i też w szerszym kontekście tego, jak ta młodzież kiedyś skończy studia i żeby też w ten sposób pracowała dla i ojczyzny i dla siebie, żeby miała z tego satysfakcję.
Panie profesorze, pańskie zanurzenie w najnowszej historii, bardzo zresztą bolesne, jak pan naucza zrozumiałości tego typu wydarzeń, a w dodatku no, nauczanie jakiegoś wzoru osobowego, pozytywnego, też wyjątkowego wzoru w postaci pułkownika Kuklińskiego. Jakiego typu argumentów używa pan, rozmawiając ze studentami? Czy tylko się tak puentuje, że właśnie zniewolony człowiek podejmuje walkę z systemem, który był zniewalający i jakże długo to trwało, prawda, w przypadku Polski i niezwykle dotkliwie? Proszę powiedzieć, jak pan mówi w ogóle o Kuklińskim młodzieży, bo to jest wzór osobowy, pozytywny. Wtedy proszę nam powiedzieć, jak wygląda ta zrozumiałość wydarzeń, czy wskazywanie kreatywności takiej postaci.
Mówimy to akurat w dniu dzisiejszym, kiedy nareszcie Sąd Rzeczypospolitej skazał zbrodniarzy, właściwie ludobójców, którzy strzelali do bezbronnych Polaków z broni maszynowej i z czołgów. Mówię o wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie morderców górników z kopalni Wujek. Otóż trzeba powiedzieć jednoznacznie, wtedy w Polsce były dwie strony, tych, którzy walczyli o Polskę i tych, którzy niewolili Polskę w imię interesów Rosji. Pułkownik Kukliński był autentycznym bohaterem, w dodatku Polski i Ameryki i najwyższe autorytety amerykańskie, ale także polskie, uważają, że odegrał znaczącą rolę w zapobieżeniu wybuchu III wojny światowej. On zdobył w Moskwie, podkreślam, zdobył w Moskwie najtajniejsze, supertajne plany agresji sowieckiej na Europę Zachodnią. Zdobył te plany na naszym odwiecznym wrogu, naszym okupancie to jest dzisiaj jak gdyby oczywiste. Problem, który generał Jaruzelski albo Adam Michnik czy Lech Wałęsa podkreślali cały czas, że pułkownik Kukliński jest zdrajcą. Mówili to publicznie o człowieku, któremu Rosjanie zamordowali dwóch synów, który sam został skazany przez sąd stanu wojennego na karę śmierci. Było nikczemne, moralnie okropne, a jednak Jaruzelski, Wałęsa, Adam Michnik i cała Gazeta Wyborcza potępiali publicznie Kuklińskiego i poniżali go wielokrotnie. I otóż cały czas mówili, że on złamał przysięgę, ale już nie mieli odwagi powiedzieć głośno, jak ta przysięga wojskowa wyglądała, że przysięga wojsku polskim była przysięgą nie na wierność narodowi polskiemu, tylko na wierność okupantowi Polski. To była przysięga na wierność Armii Radzieckiej i innym armiom Układu Warszawskiego. To była przysięga haniebna. Zresztą z punktu widzenia prawnego każda przysięga składana przez, pod przymusem jest nieważna od samego początku. No i tego uczę między innymi.
Dziękuję panie profesorze i wyrazy ogromnego szacunku. Dziękujemy panu za trud dojeżdżania do naszej uczelni.
To była przyjemność. Chciałem powiedzieć, że Toruń jest bardzo pięknym miastem. Powiem, że w tym okresie, kiedy tutaj uczę u nas w Toruniu, to te dwa pomniki, które są takie ważne dla Torunia, są wręcz symbolem, tak spinają klamrą. Pomnik Mikołaja Kopernika przed ratuszem w Toruniu i chciałem podkreślić księdza kanonika Kopernika, bo warto przypomnieć, że jakoś tak dziwnym zbiegiem okoliczności mówił o tych podręcznikach i różnych książkach mój przedmówca, pan profesor Jaruszyński. Jakiś dziwnym trafem mówi się Mikołaj Kopernik, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, to byli wszystko księża, to były osoby duchowne. I jakoś tak niechcący się o tym zapomina, także zresztą przy Janie Długoszu czy Ignacym Krasickim. Otóż pomnik księdza Mikołaja Kopernika, który stoi na rynku, i najnowszy pomnik Torunia, który stoi przed naszą uczelnią, przed naszym kampusem, Jan Paweł II jako pielgrzym i jak gdyby tak wita wszystkich wchodzących do naszej uczelni, to są symboliczne. A poza tym Toruń jest piękny i bardzo mi się dobrze tutaj uczy. I to położenie tej naszej uczelni nad brzegiem Wisy, wśród tej zieleni, jest i te nowoczesne budynki, to stanowi wspaniały kontrast i powiem znakomity w dodatku.
Panie profesorze, życzymy panu dalszych przepięknych nagród. Myślę tutaj o nagrodzie Polonii Amerykańskiej za bestseller roku 2000 Samotna misja, pułkownik Kukliński, Zimna wojna. Myślę tutaj o wielkich odznaczeniach, jakie pan uzyskał za zasługi dla obronności kraju oraz Militio Pro Christe. W Ameryce otrzymał pan prestiżową nagrodę Intelligence for Liberty. Gratulujemy panu i życzymy dalszych wyróżnień i doświadczania dobra ze strony otoczenia.
Bardzo dziękuję panie rektor, tylko chciałem powiedzieć, że jestem człowiekiem, przynajmniej staram się być człowiekiem skromnym i to ma dla mnie jakąś satysfakcję, ale przez to nie robiłem tego do zdobywania jakichś nagród. Myślę, że do tych wartości, które uczymy naszych studentów, należy także to, co się po staropolsku mówiło pro publico bono. Panu Tadeuszu Mickiewicz pięknie o tym także pisze. I uczymy tak, żeby rodzice, jest bardzo często dzisiaj tak w nowoczesnych społeczeństwach, nie tylko w Polsce, do nas to też dotarło, że niestety dziecko kończy szkołę, zdaje maturę, staje się dorosłym i traci teraz bardziej kontakt z rodzicami. Otóż ja uważam, że choćby ze względu na przykazanie, to trzeba tak uczyć, żeby nie tylko rodzice nie tracili swoich dorosłych dzieci, tylko wręcz odwrotnie, żeby zdobywając wiedzę, prawdę, miłość do ojczyzny, także zachowywali miłość do rodziców.
Bóg zapłaci dobrej nocy, profesorze. Z Bogiem.
Dobrej nocy, z Bogiem.
Drodzy Państwo, powoli czas naszej audycji dobiega końca. Przez cały ten czas były czynne telefony. Specjalna infolinia. Jest z nami dzisiaj pani magister Anna Pawełkiewicz, która właśnie dyżurowała przed tymi telefonami, pracuje na co dzień w naszej uczelni. Jakie były najczęściej zadawane pytania? Z czym zwracali się radiosłuchacze?
Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w studiu na początku. Witam również radiosłuchacze. Może tak, pytania były różne. A żeby usystematyzować odpowiedź na to pytanie, jakie były pytania, to warto podzielić telefonujących na dwie grupy. Na grupę osób, która dopytywała się na temat studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, i druga grupa to osoby po studiach wyższych i one pytały się na temat studiów podyplomowych. Jeżeli chodzi o tych młodych naszych rodaków po szkole średniej, absolwentów szkół średnich, to pierwsze pytanie dotyczyło oferty edukacyjnej. Do tej pory może w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej było tak, że raczej były preferowane osoby z zainteresowaniami humanistycznymi. Natomiast teraz oferta się poszerzyła i również ten, kto lubi matematykę, czy też ma duszę artystyczną, może odnaleźć coś tutaj dla siebie. Może rozpocząć na przykład studia na kierunku informatycznym. To było pierwsze pytanie o ofertę. Jeżeli już ustaliliśmy, jaki kierunek młodego człowieka interesuje, to było pytanie związane z kosztem studiowania, czyli akademik, stołówka, ewentualnie stypendia. Kolejna rzecz to przedmioty już na danym kierunku. I ostatnia rzecz, system rekrutacji, czyli do kiedy dokumenty, jakie dokumenty należy złożyć. Jeżeli chodzi o grupę osób po studiach wyższych, to pierwsze pytanie dotyczyło szczegółów na studiach podyplomowych. Już było sprecyzowane, jaki kierunek ktoś chce rozpocząć na studiach podyplomowych. Pytał się o liczbę zjazdów, godziny zajęć. Także bardzo interesowało osoby, szczególnie które interesowały się zasadami wykorzystania funduszy unijnych, jakie będą proporcje zajęć teoretycznych do praktycznych. Cieszyło telefonujących to, że będzie też tak sporo zajęć warsztatowych. Drugie pytanie na temat studiów podyplomowych, to co jest istotne, to nocleg i żywienie, czyli czy jest możliwość zakwaterowania na czas zjazdu w hotelu akademickim i czy jest możliwość zjedzenia na przykład w soboty, kiedy plan jest bardzo wypełniony, jakiegoś ciepłego posiłku. I trzecie pytanie to postępowanie kwalifikacyjne. Jakie dokumenty należy złożyć, do kiedy należy złożyć i kiedy rozpoczynają się dane studia?
Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie te pytania teraz na antenę. Ci, którzy telefonowali, mieli okazję usłyszeć te odpowiedzi. Ja natomiast odsyłam naszych radiosłuchaczy na stronę internetową. Tam są wszelkie informacje na ten temat. Są także adresy e-mailowe do uczelni. Można do nas swoje pytania wysyłać drogą elektroniczną. Na wszystkie pytania oczywiście otrzymają Państwo odpowiedź. Przypominam adres naszej uczelni, adres internetowy www.wskim.edu.pl, www.wskim.edu.pl oraz adres poczty, my mówimy teraz zwykłej, do naszej uczelni, ulica Świętego Józefa 23/35 87 100 Toruń. I drodzy Państwo, ta infolinia już teraz zostaje zamknięta, ale codziennie od poniedziałku do piątku można telefonować do naszej uczelni w godzinach od 10 do 15 i uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Numery telefonów 056 610 7200, 056 610 7200 to numer do dziekanatu naszej uczelni. Także podam numer do dziekanatu studiów podyplomowych, tam szczegółowe pytania na temat studiów podyplomowych 056 610 7120.
Proszę Państwa, na pytanie, dlaczego warto w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej podjąć studia, krótko, bo mówimy prawdę, że jest to prawda dla wszystkich, żadna prawda tylko koniunkturalna. Troszczymy się o hierarchię wartości, afirmujemy ład Boży, kształtujemy postawę krytycyzmu, nie napastliwej złośliwości, kształtujemy patriotyzm, nie robimy nacjonalistycznej gadaniny czy jakichś apeli i zaklęć.
Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Dziękujemy ojcu Waldemarowi za wspieranie nas i oczywiście ojcu rektorowi za wizytę w studio. Także pani dziekan, pani magister Pawełkiewicz, pani Kasi i panu Tomkowi. Bóg zapłać za uwagę.
Bardzo dziękujemy. Przy tej okazji pozdrawiamy całe grono dydaktyczne, pedagogiczne naszej uczelni, tych, którzy o tej porze są razem z nami. Pozdrawiamy absolwentów i studentów, którzy nas słuchają, no i oczywiście rodziców. Rodziców, dzięki którym mamy studentów i środowiska duszpasterskie. Też, gdyż ludzi wrażliwych wiarą właśnie wychowuje się w domu rodzinnym i w parafiach rodzinnych, w środowisku duszpasterskim. I te talenty, miejmy nadzieję, że nasi studenci mogą rozwijać i dobrze je rozwijają na naszej uczelni.
Proszę ojca, warto także pozdrowić wszystkich tych, którzy wspierają naszą uczelnię zarówno modlitwą, jak i darem materialnym. Dzięki temu też nasi studenci mają możliwość korzystania z różnego rodzaju stypendiów. Bardzo serdecznie przy tej okazji Państwu dziękujemy.
Zarówno w kraju, jak i za granicą. Raz jeszcze dziękując wszystkim za uwagę, przypomnę Państwu, że o tym, dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, rozmawialiśmy z panią dr Lucją Łukaszewicz, wykładowcą i prorektorem naszej uczelni w latach 2001-2006 oraz z panią Dorotą Zbierzchowską, prodziekanem Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej, oraz jest z nami też pani magister Anna Pawełkiewicz i są studenci, byli studenci, znaczy dotychczas uczestniczyli w naszych rozmowach pani Katarzyna Widelska i pan Tomasz Burza. Żegnamy się, dziękując za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.